Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze. Dziewica serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwa Rozmowy Niedokończone. Dzisiaj będą poświęcone szczególnej postaci. Beatyfikacja apostoła Kazachstanu, księdza Władysława Bukowińskiego. To temat właśnie dzisiejszych rozmów. Pragnę teraz przedstawić gości, z którymi będziemy właśnie przybliżać Państwu, wszystkim Polakom w Polsce i poza granicami Polski, tę postać, która niedługo zostanie wyniesiona na ołtarz. I witam jako pierwszego księdza Andrzeja Stombert, delegata Jego Eminencji księdza kardynała Stanisława Dziwisza do spraw kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej. Serdecznie witam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże.
Księże, jeszcze dwa słowa, może więcej o sobie, o swojej pracy.
Ja od 10 lat zajmuję się głównie sprawami kanonizacyjnymi w archidiecezji. Archidiecezja ma w toku 40 spraw, także nie cierpimy na bezrobocie i nowe procesy będziemy rozpoczynać. I do tej pory udawało się tak, że jeden proces zaczynaliśmy, kolejny proces został wysyłany do Stolicy Apostolskiej. Przez ostatnie 3 lata co roku archidiecezja przeżywa uroczystość beatyfikacji. To jest kolejna beatyfikacja archidiecezji krakowskiej, bo to jest sprawa krakowska. I tak była też zarejestrowana w Kongregacji Spraw Świętych.
Gratulujemy więc tak owocnej pracy. Drugim naszym gościem jest ksiądz Jan Nowak, postulator procesu beatyfikacyjnego. Serdecznie witamy i myślę, to co czeka już nas niebawem, to jest ukoronowanie też żmudnej pracy księdza Jana, prawda?
Tak.
Czy jeszcze o sobie dwa słowa, księże Janie?
Przez szereg lat byłem ojcem duchownym w różnych seminariach i później po tej pracy wyjechałem do Kazachstanu na misję i tam mnie zastał proces beatyfikacyjny. Musiałem wrócić do Krakowa, żeby ten proces najpierw na poziomie diecezjalnym jako postulator, później wicepostulator na poziomie rzymskim i wreszcie postulator procesu o cud.
Witamy bardzo serdecznie. I trzeci nasz zacny gość, ksiądz Krzysztof Kocot, dziekan dekanatu Czarny Dunajec i oczywiście proboszcz parafii Czarny Dunajec. Bardzo nam miło gościć w studiu telewizji Trwam.
Boże.
Księże, dwa słowa może jeszcze dodatkowo o sobie.
Od 17 lat duszpasterzuję na Podhalu, od 9 w parafii Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu. Ktoś może zapytać, skąd moja tutaj obecność. Od szeregu lat, odkąd rozpoczął się proces, bardzo gorliwie w naszej parafii modliliśmy się o wyniesienie sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego do chwały ołtarzy.
Można powiedzieć, dzięki gorliwości jednej parafii można wymodlić cud, prawda? To jest przykład dla wszystkich innych polskich parafii. Dziękujemy. Za chwilę też więcej będzie szczegółów. Drodzy szanowni, czcigodni goście, drodzy widzowie i słuchacze, myślę, że na samym początku naszej dzisiejszej audycji, zanim przejdziemy konkretnie do postaci, wybitnej postaci księdza Władysława Bukowińskiego, jeszcze sługi Bożego, ale już niebawem oficjalnie beatyfikowanego, musimy powiedzieć, czym jest beatyfikacja i dlaczego Kościół beatyfikuje? Księże Andrzeju, dlaczego Kościół pragnie beatyfikować wybitnych swoich synów i córki?
Beatyfikacja jest potwierdzeniem powszechnego przekonania części wiernych o świętości danego człowieka. Poprzez proces aż do decyzji papieskiej, która zezwala na publiczny kult. Ten kult, on szerzy się prywatnie wśród ludzi, ale żeby mógł być oficjalnie sprawowany przez Kościół, musi mieć zatwierdzenie papieskie. I beatyfikacja jest potwierdzeniem kultu. Lepiej to ukazać na podstawie rozróżnienia, czym jest beatyfikacja, jaka jest różnica między beatyfikacją a kanonizacją. Ta beatyfikacja dotyczy kultu lokalnego, diecezji, zgromadzenia, jakiegoś stowarzyszenia. Kanonizacja obejmuje z kolei cały Kościół powszechny. zatwierdzenie powszechnego, uniwersalnego kultu. Nadto beatyfikacja jest tylko zezwoleniem na kult. Natomiast przy kanonizacji Ojciec Święty używa swojej najwyższej władzy, nieomylnego nauczania. Stwierdza, że ten człowiek na pewno jest zbawiony, ale to nie znaczy, że jeśli ktoś jest błogosławionym, jest jakby mniej szczęśliwy w niebie. Tutaj różnicy nie ma. To jest taka dystynkcja prawno-teologiczna.
Bardzo, bardzo dziękujemy za to wyjaśnienie, bo dla wielu ludzi to może być jedno i to samo, czyli beatyfikacja i kanonizacja jako jeden aspekt wyniesienia na ołtarze, ale chociażby właśnie ta różnica, gdzie jest...
Głównie to jest kult. Zakres kultu i kwalifikacja teologiczna, użycie nieomylnej władzy papieża co do zbawienia tego człowieka w przypadku kanonizacji.
Księże Andrzeju, czy rzeczywiście potrzebujemy takie przykłady beatyfikowanych? Co one nam tak w praktyce dają? Chociażby i też ten przykład, który pogłębimy, postać księdza Władysława Bukowińskiego.
To są świadkowie wiary, ludzie, którzy w danej epoce potrafili żyć Ewangelią. Pewnie za chwilę to usłyszymy. Czasy, w których żył ksiądz Bukowiński, nie były czasami łatwymi, by żyć Ewangelią, by być świadkiem wiary. A on mimo tych trudności, które przeszedł, zwłaszcza po II wojnie światowej, łagry sowieckie, tam był autentycznym świadkiem wiary i potwierdził to, że mimo tak skrajnych warunków, jakim wypadło żyć, potrafił żyć Ewangelią, którą 2000 lat wcześniej przepowiadał Jezus Chrystus. I w każdej epoce są tacy ludzie i dlatego też Kościół ukazuje ich nam jako wzory do naśladowania, a z drugiej strony są oni naszymi orędownikami przed Bogiem. To jest też główny powód, dlaczego ktoś zostaje beatyfikowany czy kanonizowany.
Zwracam się do księdza Jana teraz, żeby przejść do niejako głównego bohatera dzisiejszego programu, jakim jest sługa Boży ksiądz Władysław. W ogóle kiedy się zaczęto w ogóle rozmawiać na temat możliwości beatyfikowania tej wybitnej postaci? Może był jakiś główny prowodyr? Zanim poznamy, kim był, to jednak ktoś jakby dał ten pierwszy impuls, żeby zająć się głębiej tą postacią.
Ksiądz Władysław to przede wszystkim misjonarz, można by powiedzieć dzisiaj, miłosierdzia, ale także apostoł Kazachstanu. Dlaczego te dwie cechy jakby chcę podkreślić? Dlatego, że te dwie cechy, do tych dwóch postaw przygotował go Bóg. I bardzo pięknie o tym powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy był w pielgrzymce do Kazachstanu. To wówczas mówił, że Bogu dziękuję, że mogłem Go osobiście poznać i budować się Jego świadectwem. Świadek miłosierdzia, papież się buduje Jego świadectwem. To wypowiedział papież i właściwie był u początku tego całego procesu beatyfikacyjnego. Oczywiście wcześniej mówiono dużo o księdzu Bukowińskim, zbierano materiały w archiwach, ale Ojciec Święty jakby nadał kierunek, że trzeba wreszcie zauważyć tę postać i trzeba zatroszczyć się, żeby był błogosławionym.
Rzeczywiście, jeśli mogę dopowiedzieć, to głównym inspiratorem był święty Jan Paweł II. Otóż w 2004 roku przypadało stulecie urodzin księdza Bukowińskiego. Kardynał Wojtyła stał go szereg lat. To był ksiądz krakowski, który ciągle utrzymywał kontakt z archidiecezją krakowską. Do momentu śmierci, bo raz ostatni był w 1973 roku i ze swoim biskupem. On nie miał biskupa. Wprawdzie był na Wołyniu, o czym będziemy mówić. I wtedy został Ojciec Święty Jan Paweł II zaproszony na to sympozjum do Karagandy. Oczywiście z wiadomych powodów nie mógł przybyć, bo był wcześniej 2 lata. I ustanowił swojego legata w osobie biskupa krakowskiego, niedawno zmarłego świętej pamięci księdza kardynała Franciszka Macharskiego. Ksiądz kardynał udał się do Karagandy i tam zetknął się z tą postacią przy jego grobie, ze świadkami jego życia i kiedy wrócił, postanowił rozpocząć ten proces. I cały tak zwany onus probandi, czyli moc dowodowo, całe to, co się wiąże z procesem, aby przejęła archidiecezja krakowska. Później nastąpiła śmierć Ojca Świętego, zmiana biskupa krakowskiego i to dzieło dalej kontynuował następca księdza kardynała, obecny biskup krakowski, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.
Dziękuję za to dopowiedzenie, bo ono nam niejako też ukazuje tę szczególną rolę wielkiego świętego, który znał. Dzisiaj odwiedził mnie jezuita, mój przyjaciel, ksiądz Tadeusz Rostworowski, który właśnie wiedząc, że dzisiejsze rozmowy będą poświęcone tej postaci, powiedział, że on właśnie przy ostatniej wizycie w Krakowie, to u świętego Floriana, kiedy odprawiał mszę, to ten jeszcze nie jezuita, ale kandydat do zakonu jezuitów, służył do mszy świętej i nawet zapamiętał sobie słowa jego kazania, w którym pogłębiał ten aspekt, że nowe wino wlewa się do nowych bukłaków. Ale też przypomniał mi, że właśnie to ówczesny ksiądz kardynał Wojtyła zapraszał księdza Bukowińskiego do Krakowa i sam osobiście wystarał się o to, żeby był gościem właśnie przy kościele świętego Floriana, więc taki szczegół.
Ja chciałbym uzupełnić, z tym świętym Florianem, proszę ojca, to nie tak dokładnie było, że nie ksiądz kardynał Wojtyła. Tam proboszczem był kolega rocznikowy księdza Bukowińskiego, ksiądz doktor Tadeusz Kurowski, wieloletni kapelan księcia kardynała Sapiehy, późniejszy proboszcz. I stąd ksiądz Bukowiński przybywał do świętego Floriana, bo tam znajdował najnormalne ludzkie wsparcie i ochronę w czasie pobytu w Polsce.
Rozumiem, dziękuję bardzo. To w takim razie teraz, księże Janie, naszym widzom, naszym słuchaczom przybliżyć przynajmniej zasadnicze cechy życia, które świadczą o tym, że to był naprawdę wielki, święty człowiek, ksiądz Władysław Bukowiński.
Władysław Bukowiński urodził się w 1904 roku w Berdyczowie na Kresach. Później potoczyły się jego losy tak, że jako młody chłopiec musiał już w szkole gimnazjalnej być w Kijowie, w gimnazjum rosyjskim, następnie w Płoskirowie, w gimnazjum polskim. I w 1920 uciekał przed rewolucją i przed wojną, która miała miejsce. Także znalazł się w Krakowie. W Krakowie zdał maturę i wstąpił na Uniwersytet Jagielloński na prawo. I tu na prawie pokazał się jako człowiek miłosierdzia, ponieważ założył akademickie koło kresowe, kochając tak bardzo Kresy, dla studentów, którzy nie mieli mieszkania, nie mieli co jeść nawet. Założyli bursę, a później także zatroszczył się o pokarm, nawet nocami pracował. Potem wstąpił do seminarium krakowskiego. Seminarium.
Czy to była taka decyzja nagła, czy...
W zapiskach jest, że po trzecim roku nastąpiła jakby jakaś przemiana wewnętrzna i zapragnął wstąpić do seminarium. Ale te studia były doskonałym przygotowaniem do pracy na wschodzie, ponieważ nie tylko prawo, które później wykorzystał jako magister prawa, jako adwokat nawet, ale też skończył szkołę nauk politycznych, gdzie ta właśnie szkoła pomogła mu jakby być i powiedzmy nawet znaleźć się w tej sytuacji. Tak. Seminarium przeżył bardzo trudno, zachorował na śmiertelną chorobę i 15 miesięcy był w różnych uzdrowiskach, między innymi w Zakopanem. Wrócił, postanowiono, żeby wyświęcić tego niezwykłego człowieka, wówczas utalentowanego, bardzo pracującego nad sobą. To cierpienie także pomogło mu się odnaleźć w wierze i w takiej miłości do Boga, bo napisał na obrazku prymicyjnym: miłujmy Boga, ponieważ On pierwszy nas umiłował. Ten etap miłości takiej będzie ciągle powtarzany przez niego w różnych historiach, które przeżyje. Po czym był duszpasterzem, prefektem w gimnazjum w Rabce 4 lata, po czym został wikariuszem w Suchej Beskidzkiej i następnie poprosił księcia Adama Stefana Sapiechę, żeby mógł wyjechać na wschód do swoich. Tak znalazł się w Łódzku i tam rozpoczął swoją pracę ogromną duszpasterską, nie tylko w seminarium, a później w 1939 roku został proboszczem w katedrze w Łódzku. I tam przeżył taką dramatyczną sytuację, bo roznosił po wagonach dla zesłańców książeczkę do modlitwy. No i żywność także. I za tą książeczkę został wskazany na 8 lat więzienia zaocznie. I przebywał w więzieniu tuż obok katedry w Łódzku. W czasie, po roku, w czasie rozstrzeliwania więźniów jakoś cudownie został uratowany. I wrócił dalej. I w okresie okupacji był dalej i pracował w tych bardzo trudnych czasach. To najpierw była okupacja sowiecka, a teraz okupacja niemiecka. Po wojnie został znów skazany, tym razem na 10 lat łagrów. I to aż w Czelabińsku, a później w Drzezgazganie. Tu znów wychodzi jako człowiek miłosierdzia, jako też misjonarz miłosierdzia, bo w takich czasach być proboszczem to przede wszystkim wspomagać w różny sposób. Ratować Żydów, czy tam dzieci żydowskie, ale także jeńców. Dla niego nie było ważne, czy to był ten czy inny Niemiec, takiej czy innej narodowości. Ważne było, że trzeba ratować człowieka. I później ta misja nie zakończyła się tylko w parafii, bo w więzieniu to samo organizował nie tylko modlitwy, ale jak pomóc tym więźniom, starał się spowiadać, wszystko robić, mimo że przeszło rok, nie odprawiali mszy świętej, to jednak ta praca duszpasterska...
Wszelkie zewnętrzne ograniczenia pracy duszpasterskiej...
Nie, to dla niego nie istniały.
Nie przeszkodziły.
I to pięknie zostało pokazane w 1954 roku w łagrze w Drzezgazganie, gdzie organizował księży, tam było sporo księży, organizował, żeby każdy ksiądz przeprowadził rekolekcję w swoim rejonie, a następnie on sam odprawili taką piękną, można powiedzieć, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Zastąpili ich muzułmanie w pracy w Zmartwychwstanie, a oni muzułman w ich święto. Także to była taka niesłychana rzecz. Organizował międzywyznaniowe spotkania, ale i także międzyreligijne.
Jeżeli mowa o Zmartwychwstaniu, to może warto. Zachował się fragment kazania o Zmartwychwstaniu księdza Władysława. Może też jako przerwnik posłuchajmy, a przy okazji usłyszmy ten jego głos, głos człowieka świętego. Poproszę naszych techników, gdyby właśnie ten fragment puścili, który dotyczy zmartwychwstania.
Otóż, moi kochani, co daje szczęście, daje radość. Wiara daje radość. Moi drodzy, właśnie proszę wziąć pod uwagę, że nam Kościół co roku przypomina tę radość świętanocną. Radość, którą niesie nam Pan Jezus zmartwychwstały. Mamy być pełni tej radości. I mamy tę radość społeczeństwo całe wnosić. Bo niesie i ci niewierzący przekonają, że chociaż oni więcej od naszych tam tańczą i bawią się i może tam różne inne sobie rozrywki wymyślają, że jednak my jesteśmy również szczęśliwsi od nich. Mamy radość wiary, mamy radość miłości.
Właśnie słowa na potwierdzenie, że to był misjonarz miłosierdzia, ale też misjonarz radości, który no właśnie jest to człowiek, który tyle wycierpiał, a w tych kilku słowach widzimy jaka radość, jaki optymizm wynikający z wiary.
I do tego jeszcze można wspomnieć o takim miłosierdziu już bardzo ludzkim, mianowicie tam zorganizowano strajk w 1954 roku. W czasie tego strajku ksiądz Bukowiński ułożył tezy, a równocześnie powiedział, że tu w tym obozie musi być porządek, musi być zachowana życzliwość jeden wobec drugiego. Inaczej mówiąc krótko, przebaczenie. Nie można żyć z nienawiścią, bo w ten czas sami się rozłożymy i zniszczą nas. Rzeczywiście po tygodniu, kiedy pierwszy obóz został, Kęgier został zniszczony, rozjechany czołgami, przyjechali te same czołgi, przyjechały pod ten obóz, bo to obok były dwa obozy, zobaczyli ten porządek i to, co się działo tam, poprosili ich, żeby poszli do pracy. To było największe zwycięstwo. Później traktowali ich, jakby nie powiedzieli jak numery, tylko jak ludzi po tym strajku. I to dokonało się także, można powiedzieć, nie tylko jako zwycięstwo takiego przebaczenia, miłosierdzia, ale w 1990 roku także bez kuli dokonało się właśnie dzięki przebaczeniu. Były już miliony czy dziesiątki milionów ludzi, którzy przebaczali i byli tymi jakby antyterrorystami w tym dobrym znaczeniu. Nie? Przebaczeniem wygrali. To była najlepsza broń, okazała się. Nie trzeba było żadnej innej broni. I w ten sposób mieliśmy nową sytuację. Uważam osobiście, że u początku tego była postawa księdza Bukowińskiego, którego przede wszystkim za to ceniono.
Też mnie zadziwia to, że on cały czas tęsknił za Kresami, czyli za ziemią, która go dała światu. Tam się urodził. Jeżeli właśnie to ma być patron Kazachstanu, jak go dzisiaj tam zapamiętali? Jak Kościół w Kazachstanie zapamiętuje? Co szczególnie ludzie współcześni, że tak powiem, zapamiętali?
Jeden z księży, który spotkał księdza Bukowińskiego, opowiadał, że dzisiaj zresztą jest biskupem w Nowosybirsku, biskup Józef Wert, opowiadał, że jako chłopak spotkał się z nim i to, co było najcenniejsze dla ludzi, najważniejsze, że ci księża przetrwali łagry, ale w tych łagrach duszpasterzowali i że zostali. Że nie mógł się nadziwić, że Bukowiński został tu z tymi ludźmi, że miał możliwość wyjazdu, opuszczenia, a jednak został. To jest dla współczesnych także. Jeśli ja rozmawiałem z wieloma świadkami, to dla nich imponujące było to, że w takiej sytuacji, przy takiej biedzie, przy takich prześladowaniach, przy takim traktowaniu człowieka jak nic, no po prostu jak śmierć, to on zostaje dla tych najuboższych zresztą i to do dzisiaj jest ogromnie ważne, dlatego że łączy się tych zesłańców z księdzem Bukowińskim i nie da się ich rozdzielić. I ksiądz Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy przybył do Kazachstanu, to powiedział, że przyjechałem oddać hołd i księdzu Bukowińskiemu, hołd zesłańcom i księdzu Bukowińskiemu. Nie? To było jakby wyniesienie ich wszystkich. Bukowiński razem z nimi ciągle pozostaje jako ten, który jest najlepszym świadkiem ich życia, ale i też ewangelicznego życia, no bo Trudno sobie wyobrazić bardziej ewangeliczne życie jak ta postawa.
Był wierny wobec ludu, dla którego był jako prawdziwy pasterz. Księże Janie, proszę bardzo.
Ja chciałbym jeszcze dopowiedzieć do słów postulatora sprawy taką osobistą refleksję. Kiedy prowadziłem ten proces, przypomniała mi się książka Alberta Camus, Miasto oblężone. Sytuacja dzieje się w mieście zarażonym epidemią dżumy. Pierwsi opuszczają to miasto najbogatsi ludzie, nihil novis sub sole, nic nowego pod słońcem. Następnie opuszczają artyści, wojskowi, lekarze i ludzie, jak te grupy opuszczają ich, zachowują spokój, milczą. I pewnego dnia opuszcza to miasto ksiądz. I ktoś przeraźliwie krzyczy z tłumu: teraz, ludu chrześcijański, jesteś sam. Ksiądz Bukowiński nie pozostawił tego chrześcijańskiego ludu skazanego na pełną zagładę, odrzucenie samemu sobie. I jego heroizm polega na tym, że kiedy w czerwcu 1955 roku miał możliwość powrotu do kraju, przychodzi do komisarza obozu i widzi dwie listy. Jedna lista zapełniona polskimi nazwiskami, a druga lista znajdują się tylko dwa nazwiska. I słyszy od komisarza: obywatelu Bukowiński, możecie wracać do Polski Rzeczpospolitej Ludowej, ale ja chcę zostać tutaj. Zdziwił się komendant: jak to? Wszyscy wracają. A on mówi: nie, ja chcę tutaj zostać. Ja wiem, co wy robicie, ale ja chcę tutaj zostać. Czy wy sobie zdajecie z tego sprawę, że jeżeli chcecie zostać, musicie zostać obywatelem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich? Tak. W tym momencie stał się obywatelem państwa sowieckiego ze wszystkimi konsekwencjami. I podobna sytuacja dzieje się pod koniec jego życia. Biskup krakowski, jego biskup, bo biskup Piotr Szelążek już nie miał swojego następcy. Jego biskup, kardynał Wojtyła, następca księcia Sapiehy, który go wyświęcił w 1931 roku w katedrze na Wawelu, mówi mu: niech ksiądz prowadzi już tam nie wraca. A on mówi: i grób apostołuje. A jego rodzony brat pisze do prymasa Polski, sługi Bożego, księdza kardynała Wyszyńskiego, błagalny list, aby nakłonił brata, czyli księdza Bukowińskiego, do tego, aby już nie wracał do Kazachstanu. Bo już są tam księży. A ksiądz prymas odpowiada bratu: moja władza prymasa Polski, kto zna tamte czasy, to wie, co te słowa oznaczają. Kim był prymas Wyszyński w latach 70. i później jest dalej. Moja władza prymasa Polski nie sięga kapłańskiego sumienia. I on tam wraca. I to jest, on ciągle przytyk biednych. To jest właśnie to, co ksiądz prawat mówi: apostoł miłosierdzia, przy tych najbardziej potrzebujących, trwa do końca. Oni nie musieli krzyczeć, jak w utworze Camus: teraz, ludu, jesteś chrześcijański sam. Bo oni nie zostali sami. Wielu księży ich opuściło. Niektórzy biskupi też odeszli od nich. A on tam został. I dlatego będzie błogosławiony.
Pięknie, piękne porównanie.
Trzeba dodać, że wyszło szereg pozycji, które podkreślają to: misjonarz miłosierdzia, misjonarz wschodu, świadkowie miłosierdzia, czy też najbliżsi przyjaciele, którzy współpracowali z nim. Ale najcenniejszą rzeczą jest wybór wspomnień, informacji dla moich przyjaciół, inaczej wspomnienia z Kazachstanu, u których opisuję przede wszystkim swoją pracę duszpasterską i ciągła łączność jego z kołem kresowym. Te listy są przykładem tego, że rzeczywiście był przyjacielem tych ludzi i człowiekiem ogromnego miłosierdzia. Nie wspomniałem jeszcze, i to jest ogromnie ważne, że to jest apostoł Kazachstanu. W czym to widać przede wszystkim? Kiedy przychodzi pierwszy do Karagandy jako kapłan, rozpoczyna działalność niesamowitą, bo idzie po domach. Nie ma kościoła, nie ma kaplicy, trzeba iść po domach. I wówczas po tych domach spowiada, odprawia, chrzci, udziela ślubów. Jakby jest tym, który niesie to przebaczenie, bo to jest niezwykłe, to miłosierdzie Boże. apostoł miłosierdzia, za co znów zostaje skazany na łagry, wraca z powrotem aż do śmierci.
Kiedy mowa o tym miłosierdziu, przebaczeniu, nie wiem, czy widzowie szczególnie zauważyli, bo słuchacze tego nie widzą, że ksiądz Jan troszeczkę się zmienił, bo w tej chwili ma właśnie stułę na sobie. Czy to przypadkowo ksiądz ubrał tę stułę w tym momencie? Tutaj
otrzymałem tą stułę jako dar z Kazachstanie ostatnio. To jest stuła księdza Bukowińskiego, który chodził po domach. Gdzieś tam ta stuła się zachowała. Jest to jakiś symbol, że istota tego miłosierdzia to jest sakrament pokuty, nie? Że istotnie on dniami, nocami spowiadał. Nawet była taka historyjka, że po 4 latach, tak umęczony bardzo tymi spowiedziami, mówi, teraz mógłbym odpocząć trochę. No i wzięli go, zamknęli. Znów do więzienia, skazali na 3 lata łagrów. No i wychodząc po tym procesie, pierwszy raz się bronił sam jako adwokat w własnej sprawie. Wychodząc mówi, tylko 3 lata, wreszcie odpocznę. Po czym wraca z powrotem do Kazachstanu. Jest to niezwykłe, ja bym powiedział, że w jakim sensie więcej to znaczy niż męczennik. Kościół się ze mną nie zgodzi w tej chwili, ale chodzi o to, że on potrafił być cały czas i wszystko robić, żeby być tam i pozostać do końca. Czyli taki biały męczennik, nie? Wytrwały do końca, nie zmordowany.
Głos postulatora. Głos postulatora, właśnie to zaangażowanie, a nie głos rozsądku i roztropności Kościoła, który osądza i kwalifikuje, czy to ma być wyznawca, czy męczennik, mając ku temu specjalny aparat dowodowy w tej sprawie. Ta sprawa nie kwalifikowała się w żadnej mierze, by prowadzić ją
po ja nie mówię, że się kwalifikowała. Ja mówię o tym, o bohaterstwie tego człowieka, o heroiczności tego człowieka. Nie? Łatwo było w ten czas stracić życie.
Ale o to chodzi, żeby taki był postulator, żebyśmy mieli takich postulatorów.
Jeszcze w rosyjskim te wspomnienia wyszły, wspominania.
Może teraz przejdziemy właśnie do procesu i do księży Andrzeju. Właśnie jak przebiegł ten proces, skoro już wspomniał, 11 września już będzie beatyfikacja. Ten dzień został już ustalony i możemy powiedzieć, telewizja Trwam będzie 11 września transmitowała tę uroczystość beatyfikacji sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego o godzinie 7 z rana, nawet wiem, bo to będzie w tym momencie godzina...
4 godziny różnicy czasu. Tak,
jest. Jak przebiegał tak bardzo może w sposób...
Skrótowy. Już wspomniałem o decyzji świętej pamięci księdza kardynała Franciszka Maharskiego, biskupa krakowskiego, który postanowił, aby Kraków podjął tę sprawę i kontynuował. Proces formalnie rozpoczął ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz 19 czerwca 2006 roku w kaplicy arcybiskupów krakowskich, fazę diecezjalną. Trwała ona niecałe 2 lata, bo 8 marca 2008 roku została zakończona faza diecezjalna i akta zostały przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Owocem pracy w kongregacji pod kierunkiem relatora sprawy, ojca profesora Zdzisława Kijasa, franciszkanina, była ta oto pozycja. To jest pozycja w sprawie cnót i opinii świętości sługi Bożego księdza Bukowińskiego. Na podstawie tego opracowania dwie komisje, komisja teologów, 9 teologów i przynajmniej 15 biskupów kardynałów, druga komisja, stwierdziły, że jego życie było heroiczne. Zaproponowały, bo to są tylko opinie komisji, zaproponowały tę opinię Ojcu Świętemu i Ojciec Święty zatwierdził jego życie jako heroiczne. Polecił promulgować, czyli wydać dekret w sprawie heroiczności życia. Drugi proces dotyczył cudu.
Właśnie, bo nie wystarcza, żeby zostać beatyfikowanym w Kościele, nie wystarcza tylko uznanie
Jeśli się jest wyznawcą, jeśli się jest, idzie po proces po linii męczeństwa, można prosić o dyspensę w sprawie cudu i najczęściej taką dyspensę się otrzymuje. I był potrzebny drugi proces. I rzecz dziwna, kiedy w Krakowie skończył się proces 8 marca 2008 roku. W czerwcu tego roku, 2008, w Karagandzie dokonuje się cud przez stawiennictwo księdza Bukowińskiego i to jest owoc, ta druga pozycja w sprawie cudu. I znowu praca Trybunału w Karagandzie, bo tam było, tam się zdarzył cud, przekazanie akt do kongregacji, trzy komisje, komisja lekarska, komisja biskupów, komisja teologów, biskupów i kardynałów i znowu propozycja dla Ojca Świętego i zatwierdzenie i polecenie, promulgowanie dekretu w sprawie cudu. I te dwa, na podstawie tych dwóch dekretów papieskich mamy owoc w postaci beatyfikacji, która odbędzie się za dwa tygodnie.
Znając w Kościele przypadki procesów beatyfikacyjnych, kanonizacyjnych, wiemy, ja przynajmniej teraz sobie zdaję sprawę, jak bardzo szybko przebiegł ten proces beatyfikacyjny i jak bardzo szybko został wyproszony ten cud. Na czym polegał ten cud? Bo myślę, to też bardzo interesuje słuchaczy i widzów Telewizji Trwam.
Cud dotyczy uzdrowienia polskiego księdza Mariusza Kowalskiego, 30-paroletniego mężczyzny, który studiował w seminarium karagandyjskim i tam został wyświęcony jako ksiądz diecezji karagandyjskiej, pochodzi, chyba w Warszawie się urodził. Rzecz dokładnie, jak mówię, rozgrywa się w czerwcu 2008 roku, dokładnie na boisku sportowym seminarium karagandyjskiego. Księża mają zjazd z całego Kazachstanu na doroczne rekolekcje, dni skupienia i młodsi księża proponują, że zagrają w piłkę. I podczas tej gry w piłkę, w ferworze walki, ksiądz Mariusz upadł. Myśleli, zwykły faul. Okazuje się, że stracił przytomność. Został zawieziony do szpitala karagandyjskiego i tam został stwierdzony wylew podpajączkowy. Sytuacja była dramatyczna. Ksiądz biskup posłał jedną ze sióstr, by zorientowała się w stanie zdrowia. Ksiądz był na intensywnej terapii i tam nikogo nie chciano dopuszczać. Błagała ordynatora, żeby mogła wyjść i przynajmniej zobaczyć tego księdza, by zdać relację wszystkim zainteresowanym. Na co zdenerwowany ordynator mówi, proszę iść do dyrektora, ale po chwili dodaje, i czego wy chcecie? Chcecie, żeby przeżył? Po co? Nawet jeżeli przeżyje, to będzie roślina. Co z nim zrobicie? Jak wy się nim będziecie opiekować? On będzie wegetował. I taką informację siostra też przekazała księdzu biskupowi Janowi Pawłowi Lędze. Ksiądz biskup poprosił biskupa pomocniczego Alojzy Schneider, aby udzielił księdzu ostatnich sakramentów. Nie mówi się ostatnie namaszczenie, ale w tym przypadku to miało być ostatnie namaszczenie. I ksiądz biskup zabrał ze sobą kości księdza Bukowińskiego i zostawił tam właśnie w tej izolatce. Skąd kości księdza Bukowińskiego? Otóż pobożna zakonnica, żyjąca jeszcze siostra Bic, Niemka, która znała osobiście księdza Bukowińskiego, kiedy była ekshumacja i przeniesienie z cmentarza karagandyjskiego pod katedrę, dosłownie ukradła te kości. Przekonana o świętości, to cośmy mówili na początku, że to jest zatwierdzenie tej opinii, przekonania ludzi, beatyfikacja przez papieża. Tak była mocno przekonana, że to jest człowiek święty, ukradła te kości. I dała te kości, żeby zaniósł i w tym samym czasie siostry karmelitanki z Karagandy rozpoczęły nowennę przedstawieństwo księdza Bukowińskiego. I rzecz dokonuje się, już nie pamiętam dokładnie dnia, ale w nocą ksiądz zostaje sam po udzieleniu, w cudzysłowie, ostatniego namaszczenia z tymi kośćmi i wybudza się. Na zewnątrz jest taka radziecka lodówka, która bardzo głośno chodzi. Przeszkadza mu to w spaniu. Wstaje z łóżka i wyciąga z kontaktu sznur, żeby ta lodówka przestała działać. Rano przychodzi pielęgniarka i widzi księdza przytomnego. Pyta się, a kto wyłączył lodówkę? No ja to zrobiłem. A dlaczego? Bo mi przeszkadzała w spaniu. Krzyk. Księdzu nie wolno się, panu nie wolno się ruszać. Pan jest po wylewie. Pan nie jest nic. Więc od razu wzywają lekarzy, jak się nazywa, kojarzy, odpowiada na każde pytanie logiczne. Mówi, że się bardzo dobrze czuje. Zatrzymują go wprawdzie jeszcze tydzień w szpitalu, dlatego niepewności. Kolejny tydzień czy dwa jest u sióstr w Karagandzie, w klasztorze. Nie ma śladów choroby. Ale w cudzysłowie nieufny biskup postanawia, aby to sprawdzić w Polsce przy pomocy tomografu komputerowego, którego tam w Karagandzie nie ma. Prosi jedną z sióstr, która udaje się do kraju, aby zabrała tego księdza ze sobą. Siostra mówi, no w jaki sposób pojedzie? Nie zna tego księdza, boi się, wie co się stało. Mówi, musicie jechać pociągiem, ponieważ samolotem nie możecie podróżować z racji różnicy ciśnień. Wiadomo, mógłby dostać drugiego wylewu. Mówi mi ta siostra, ja byłam przerażona. Podróż trwa 5 dni z Kazachstanu do Polski. To jest lipiec. Psuje się klimatyzacja. Pijani mężczyźni awanturują się w tym pociągu. Przeklinają. A ksiądz nie odczuwa żadnych trudów podróży. Mają umówioną wizytę u jednego ze znanych profesorów w Polsce, w Łodzi. I spóźniają się na tą wizytę. Profesor jest poderwowany już przez to spóźnienie. Wizyta załatwiana, wiemy ile się czeka na taką wizytę i jak trzeba użyć środków i znajomości, ale zrobił ten wyjątek, jakby wszczelił tego księdza. Oni się spóźniają, denerwują się. Robi tomograf komputerowy, jeszcze bardziej się denerwuje. Po coś się wy tutaj przyjechali? Przecież ten to jest człowiek zupełnie zdrowy. Tak przybywają do mnie do Krakowa od razu z tym opisem i z tą dyskietką z tomografu komputerowego i tak zaczyna się już później dochodzenie w sprawie cudu przeprowadzone w Karagandzie, zwieńczone tym cudem.
Księże Andrzeju, teraz na pewno już czas byłaby dla księdza Krzysztofa. Księże Krzysztofie, ja może podam w międzyczasie już numery i się pokazały już na ekranie telewizora, w którym oglądamy telewizję Trwam, ale słuchacze nie. Numer do naszego studia w Toruniu, Polska Północna 56 657 00 11, Polska Południowa 657 00 12, dla zagranicy 657 00 13 i drugi numer 657 00 14 i dla posiadaczy telefonów komórkowych w naszej rodzinie 536 600 300 536 600 400. Sobie wyobrażam, że na pewno wielu kresowian będzie chciało zadzwonić, żeby się podzielić, ale no właśnie, tutaj było powiedziane o tym cudzie, ale tu wiemy jedna z parafii, właśnie Czarny Dunajec, parafianie tak bardzo gorliwie się modlili o beatyfikację sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego.
Ktoś może postawić pytanie, co wspólnego ma Czarny Dunajec z księdzem Władysławem Bukowińskim. Otóż takie dwie sprawy. Pierwsza sprawa to moje osobiste zafascynowanie tą postacią. A zaczęło się od tego, że na przełomie mojej szkoły średniej i studiów w krakowskim seminarium w moje ręce trafił taki maszynopis. To są wspomnienia z Kazachstanu księdza Bukowińskiego napisane w 1970 roku. Dokładnie zakończyłem pisać 18 maja 1970 roku. Wtedy to było wydane w drugim obiegu, jak to wszyscy wiedzą z tamtych czasów. I przeczytałem je jednym tchem i zafascynowałem się tą postacią. I to był jakby pierwszy taka przyczynka do tego, że ta postać się pojawia w Czarnym Dunajcu. A druga to, że ksiądz Bukowiński bywał w Czarnym Dunajcu, o czym może nie pisze się gdzieś szeroko w książkach i tak dalej, ale bywał u wczesnego proboszcza. Z Rabki nie było daleko, więc ustne przekazy są, iż jego obecność w Czarnym Dunajcu była. I to były jakby takie dwie przyczynki do tego, że kiedy rozpoczął się proces beatyfikacji księdza Bukowińskiego, u nas się rozpoczęła gorliwa modlitwa o wyniesienie go do chwały ołtarzy. Miałem to szczęście, że potem ksiądz Andrzej zaprosił mnie w 2008 roku, kiedy były założone dokumenty do Rzymu, do Watykanu, że mogłem w tym wydarzeniu także uczestniczyć. Rozpoczęliśmy regularną modlitwę co tydzień w naszym kościele, prosząc o też łaski za jego przyczyną. Także przeżyliśmy wspaniałe rekolekcje z księdzem Bukowickim, które poprowadził właśnie ksiądz Jan w naszej wspólnocie parafialnej. W zeszłym roku taki wspaniały dzień skupienia. Jest wiele osób, które modlą się za jego wstawiennictwem. Także to, co było dla nas z księdzem Janem bardzo wielkim zaskoczeniem, że mnóstwo z tych pozycji, które tutaj ze sobą mamy, zostało po prostu w naszej parafii rozprowadzone i parafianie świetnie się zapoznali z postacią tego nowego błogosławionego, którego będziemy czcić już od 11 września i dalej za jego przyczyną się modlą. Pamiętam taką sytuację, kiedy jedna z parafianek przyszła zrozpaczona, bo zagubiła obrazek z wizerunkiem księdza Bukowińskiego, z jego modlitwą i błagała, żeby jak najszybciej taki obrazek dla niej zdobyć, żeby mogła dalej wypraszać łaski przez jego przyczynę. Czy też pamiętam inną osobę, która przychodzi, też akurat kobietę, która mówi, że księdza, bo musiałam mojego najcenniejszego mężczyznę oddać mojej koleżance. W pierwszym momencie nie złapałem, o co chodzi. Okazało się, że chodziło o księdza Bukowińskiego, przez którego przyczynę wypraszała wiele łask dla siebie, dla swojej rodziny.
Księże Krzysztofie, mamy już telefon. Może odbierzmy, żeby zbyt długo nie czekał nasz słuchacz czy widz. Bardzo prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię do telewizji, bo cieszę się, że widzę czcigodnych gości, którzy mówią o Kazachstanie. W latach 50. też tam przebywałem. Karaganda, województwo karagandzińskie, to było sąsiednie województwo oblasti Chymkienskiej. Więc tu w Polsce już będąc, słyszałem bardzo wiele okropności o Karłagu, który przebywał właśnie ksiądz Bukowiński. I chciałbym, księża tu nie powiedzieli o tych okropnościach, wspomnieli bardzo delikatnie, że przebywał. Ale jak to on tam przeżywał, bo ja miałem okazję, to znaczy była okazja rozmawiać z takim więźniem, który przeżył Karagandę, Karłak. Tam działy się straszne rzeczy. I jeżeli ksiądz Bukowiński wypoczywał, to na pewno to nie był odpoczynek w tym lagrze, bo to było chyba najokropniejsze miejsce na ziemi. To tylko tyle. A przy okazji, jak już jestem przy głosie, bardzo serdecznie chciałbym podziękować w naszej przyszłości w Szczecinku, która wydała moje wspomnienie z Kazachstanu.
Panie Janie, bardzo, bardzo dziękujemy. Ja myślę, do tej wypowiedzi też chętnie się odniesie ksiądz Jan, postulator właśnie procesu beatyfikacyjnego. Bardzo prosimy.
Trzeba wspomnieć, że były jakby dwa rodzaje łagrów. Pierwsze, te najstraszniejsze, to w latach wojny i po wojnie ksiądz Bukowiński był właśnie w tym strasznym dżesgezgańskim obozie, łagrze. To cały Karłak. To rzeczywiście było okrutne. To sobie trudno wyobrazić i trudno, żeby to wszystko opisywać, ale ten człowiek potrafił jakby wszystko robić, żeby nie żyć tylko tą straszną, potworną atmosferą. Na przykład szli razem ze swoim przyjacielem, franciszkaninem, do kopalni, to prosił go, żeby opowiadał mu o świętym Franciszku. Żeby jakby myśli te najczarniejsze, to co mają za chwilę w tej kopalni robić i jak mają ich traktować, żeby to przynajmniej na chwilę zamienić to na modlitwę, na słuchanie, ewangeliczne słuchanie. To był taki straszny pierwszy. Natomiast drugi, o którym mówiłem, że z humorem, że oddychnę, to były już inne łagry. Wprawdzie oczywiście surowe, to były okolice Irkucka. Z tym, że tam byli sami duchowni różnych wyznań i ich już inaczej trochę traktowali. Po prostu trochę były na przetrzymanie. Oczywiście też wykonywali trudne prace, ale to było trochę inaczej. Dlatego on doskonale wiedział, że do czego idzie. On już to znał po prostu i dlatego tak z humorem. Trzeba powiedzieć, że my sobie tak myślimy, że ta różnica pomiędzy łagrem a później pobytem w Karagandzie była jakaś wielka. Nie, to było ciągłe prześladowanie, ciągły niepokój, ciągłe nękanie. Dlatego też to było dla niego straszne, a jeszcze po nocach, dniami i nocami spowiadał to, już zasypiał przy tym i dlatego to jest takie ważne, żebyśmy sobie uświadomili, jak wielką rolę, jak pomagało mu, ten łagier pomagał mu w tym, kim jest. Ukazywało, że ja mam być człowiekiem miłosierdzia, ja mam być, przekazywać miłosierdzie. Po to tu jestem. Dziękuję Bogu, że tu jestem. Jestem człowiekiem właściwym na właściwym miejscu.
Księże Andrzeju, zaraz pozwolę, może najpierw słuchacz w tej chwili się dodzwonił. Prosimy bardzo, a potem ksiądz Andrzej uzupełni księdza Jana. Prosimy bardzo. Telewizja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria Świeczkowa Trybunalskiego.
Witamy Panią Marię.
Chciałam uzupełnić taką informację, ponieważ tu jeden z księży mówił, że ksiądz został cudownie ocalony w czasie rozstrzelania więźniów. I ja tutaj, ponieważ mam takie czasopismo Wołanie z Wołynia i tam właśnie między innymi o tym pisze ksiądz świętej pamięci, bo zmarł w tym roku w maju, Bronisław Kant. I on pisze to w ten sposób, że po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w niedzielę 22 czerwca bolszewicy w ciągu 2 dni wystrzelali wszystkich więźniów. W ostatniej grupie był ksiądz Władysław Bukowiński. Przy pierwszej salwie poślizgnął się i przewrócił, a na niego padły trupy innych więźniów. On przeleżał całą noc i jak się wydostał spod tych ciał, no, jakimś cudem ktoś mu tam pomógł i wtedy doszedł do tego swojego mieszkania i do kościoła. A nazajutrz władze niemieckie kazały właśnie księdzu Bukowickiemu odprawić nabożeństwo żałobne na wspólnej mogile pomordowanych. O tym właśnie między innymi pisze ten ksiądz Bronisław, a ukazało się to teraz, bo prawdopodobnie te dokumenty zaginęły. I one dopiero teraz do niby się ukazały i to zostało opublikowane właśnie w tej gazetce.
Dziękujemy za dopowiedź. Pięknie.
A ksiądz Andrzej właśnie się rwie do
odpowiedzi, bo jeszcze uzupełnię to wypowiedź pani, zanim uzupełnię wypowiedź księdza postulatora. Rzeczywiście tak było, jak pisze zmarły ksiądz. Tylko nikt mu nie pomógł, tylko on się wywlókł ranny spod ciał i mieszkał na plebanii. A więzienie było w klasztorze. To było gdzieś, jest to do dnia dzisiejszego to można zobaczyć, 300-400 metrów. Wyczołgał się spod ciał rozstrzelanych ludzi, ciężko ranny, czołgając się, wyszedł na schody, zapukał do sąsiadów, którzy go doskonale znali i oni udzielili mu pomocy. I materiały się nie zachowały, bo się nie mogły zachować, bo każdy się bał takich rzeczy spisywać. Ale przeżyli ludzie, którzy to potwierdzili w czasie pierwszego dochodzenia w sprawie cudów. A uzupełnienie do księdza...
Ja jeszcze tutaj, proszę. Bo ja jeszcze znam inną, trzecią wersję, jeszcze więc trzecią. Trzeba się ostrożnie w tym. I dlatego ja skróciłem to cudownie uratowane, naprawdę cudownie.
Zeznaniach były takie... Były te zdania. Dziś można już mówić, nie podając imion, nazwisk, ale to, ten wątek też był rozpracowywany w czasie dochodzenia kanonizacyjnego. Natomiast uzupełniając księdza Jana, chciałbym powiedzieć, że w czasie tego pierwszego procesu poprosiłem, aby zawieziono mnie do więzienia, gdzie ksiądz Bukowiński był, więzienie Dolinka. Przywieziono mnie na to miejsce I nie mogłem zrozumieć, gdzie to więzienie jest. Więzienie w moim wyobrażeniu, no to są jakieś zasieki, jakieś mury, jakieś wieże wartownicze, a tam tego niczego nie widziałem. Pytam się, no to gdzie to więzienie? No właśnie tu. W cudzysłowie fenomen sowieckiego łagru, więzienia polegał na tym, że ci biedni skazańcy, głodni, chłodni, przepracowani, zamiast uciekać z tego więzienia, oni gnęli do centralnego punktu, tam gdzie było nacialstwo, tam gdzie było komisarz. Dlaczego? Bo tam były stajnie, że można było ukraść zwierzętom jedzenie. Mleka można było ukraść. Dosłownie to, czym były żywione zwierzęta, ludzie, łagiernicy kradli im. I nikt nie myślał o ucieczce. Ponadto co pewien czas przyjeżdżał Czerwony Krzyż i sprawdzał warunki sanitarne. Także raz za czas pojawiało się lepsze jedzenie, nawet pościel się pojawiała. A łagier to było terytorium dzisiejszej Francji. Więc proszę sobie wyobrazić, że ten łagiernik miałby gdzieś uciekać. Po co? On właśnie jak najbardziej centrali się trzymał. Warunki były okropne. To, co pierwszy telefon wspomniał pan i słusznie pan uzupełnił. Pan mówi o łagrach. Ludzie, ja rozmawiałem, przesłuchiwałem ludzi, którzy w 1937 roku, w czasie tej pierwszej wywózki, Stalina, jechali. Czasami mieli 2 godziny, czasami 2 dni, żeby zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Wsadzono ich do bydlących wagonów. Przez 2 tygodnie jechali w nieznane. Docierali najczęściej do Akmoły. Później to miasto nazywało się Celinograd, a dzisiejszy to jest stolica państwa Astana. I tam wyrzucani z tych pociągów, wielu z nich zmarło z wycieńczenia, byli wsadzani na furmanki. I z tym na tych furmankach komisarz odpowiedzialny wiózł ich w step i wyrzucał ich. I tak powstawały tak zwane toczki. I to nie bezmyślnie ich wyrzucał. Co 30 kilometrów, tak jak Krzyżacy przy średniowieczu lokowali co 30 kilometrów zamki, czyli możliwość, w ciągu zdrowy człowiek w ciągu jednego dnia przejdzie spokojnie 30 kilometrów. Tak oni wyrzucali tych ludzi i zostawiali ich samych sobie. I tutaj wielka, wielka zasługa Kazachów, bo ta pierwsza zima, zima Kazachstanu, to jest minus 40, minus 50 i straszne burany, kopali nory. Nory, a na drugi rok ci, którzy przeżyli, wyrabiali saman. Tak jak niewolnicy w starożytnym Egipcie. Przypominają mi się wtedy Księga Wyjścia, jak ci ludzie zeznawali. Jak za czasów Faraona, przy pomocy kieratu końskiego albo przy pomocy własnych nóg, ściętą trzcinę stepu mieszali z gliną. Powstawały cegła, żeby tą norę oblepić i zbierali łajno, aby go wysuszyć, aby był na opał na zimę. Także to było skrajność, już większej skrajności nie mogło być dla tych ludzi.
Mamy już telefon, dobrze? Może odbierzmy najpierw? Telewizja Trwam, Radio Maryja, prosimy bardzo.
Zawsze dziewica. Halo?
Tak, prosimy
bardzo. O Czesławie, no nie ukrywam ogromnego wzruszenia. No
pan Krzysztof, tak.
Mówi, poznajemy, nie ukrywam wzruszenia z uwagi na tak niezwykłych gości, jakich tak mi bliski i zaprzyjaźniony ojciec Zdzisław dzisiaj ma u siebie. I taki troszkę jestem uczuciowo tutaj bardzo, ale chcę powiedzieć właśnie taką mianowicie sprawę, że jak tak się zastanawiałem w trakcie, kiedy ksiądz doktor Andrzej pokazywał tą drogę, ksiądz prawat Jan, to pomyślałem, że tak jak świętość księdza Bułkowińskiego, no i tych naszych zesłańców, to właściwie byli prekursorzy tego faktu, że święty Jan Paweł II tam na tej ziemi wysiadł z samolotu, co się nie stało ani w Moskwie, ani w Pekinie, tylko właśnie tam. I także no jakoś tak w tych planach bożych to było takie jakieś niezwykłe. Potwierdzam, księże Andrzeju, że rzeczywiście 5 dni tym pociągiem doświadczyłem, do Kazachstanu się jedzie. I takie niezwykłe dla mnie, że jak były te początkowe wiadomości o objawieniach w Medjugorju, to tam gdzieś na początku Matka Boża powiedziała, że ja wam daję to radio na trudne czasy, i dlatego cieszę się bardzo, że księdza doktora Andrzeja znajduje właśnie w tym radiu i jest autoryzuje, żeby księdzu Zdzisławowi wyjaśnić i moje wzruszenie i moją sytuację. W każdym razie no to jest, tam się dzieją rzeczy się niezwykłe. Ksiądz Stanisław Pomykała z Radia Watykańskiego taką ogromną misję tam w tym Nowosybirsku. No i tam właśnie Polacy zbudowali kościół Królowej Pokoju. To niezwykłe, że aż tam ksiądz ten Don Dolindo Ruotolo zapowiadał jeszcze przed pontyfikatem właśnie, że na tej drodze ta marcia eroika, przyjdzie ten nowy Jan, który tam na Finisterra, na krańce ziemi właśnie zajedzie, żeby tam głosić Jezusa Chrystusa, ale właśnie mówię, prekursorami był właśnie święty, którego będzie ksiądz doktor miał szczęście w Karagandzie asystować, Angelo Amato, cudownemu mojemu prefektowi z Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych. No i to są te niezwykłe właśnie tajemnice, że tak jak ktoś powiedział, Kościół się nie kończy na muzeach watykańskich. Trzeba go niekiedy tam na końcu świata szukać i tam można też bardzo głęboko spotkać Chrystusa i Jego i naszą Matkę. Proszę mi wybaczyć to wzruszenie.
Dziękujemy Panie Krzysztofie za Pana telefon i pozdrawiam gorąco. I oddaję głos księdzu Janowi.
Pan Krzysztof mówił o wielkich łaskach. Ja chciałbym podziękować wszystkim proboszczom, parafianom, którzy mnie przyjmowali w czasie tych prawie 10 lat. Po parafiach jeździłem i zawsze było po każdym kazaniu, czy to jakieś świadectwo, że ten człowiek, tu nie chodzi tylko o fizyczny jakiś znak, tak jak to w wypadku księdza Mariusza, ale chodzi o te duchowe łaski, które otrzymywali, że w tych warunkach, w których żyją, to mogą przeżyć, mogą wytrwać wierze, mimo takich trudności. To jest taka, myślę, że najważniejsza łaska tego procesu. Kiedy byłem w Kazachstanie, gdzieś w 40 parafii odwiedziłem, to wówczas ci ludzie świadczyli, że oni przeżyli to dlatego, że byli tacy świadkowie. Oni przeżyli te trudne czasy dlatego, że mieli takich świadków i że była modlitwa różańcowa, którą tak bardzo podkreślał ksiądz Bukowiński. Podkreślam to i jeszcze raz serdecznie dziękuję zarówno w Kazachstanie, jak i w Polsce wszystkim, którzy mi pomogli w tym procesie i w ten sposób przybliżyli postać księdza Bukowińskiego. I on jest takim konkretnym tych najuboższych patronem kresowiaków, czy też uchodźców, czy też emigrantów, czy zesłańców, ale także wszystkich, którzy zajmują się wychowaniem, troską o człowieka, jego zwłaszcza w najtrudniejszych sytuacjach. Także patronem spowiedników, zwłaszcza tych, którzy prowadzą spowiedzi generalne, bo to jest ten, który właściwie większość spowiedzi to było generalnych po iluś tam latach spowiedzi. Więc dziękuję serdecznie za to.
Ksiądz Andrzej, bardzo proszę.
Jeśli są do powiedzenia, ja sprawami kanonizacyjnymi zajmuję się prawie 20 lat. Najpierw terminowałem, tak to określam, u świętej pamięci księdza profesora Ryłko, który zajmował się w naszej archidiecezji tymi sprawami. I kiedy rozpoczyna się proces, zwłaszcza osoby współczesnej, to zawsze są kontrowersje. Czy aby on, dlaczego on, a przecież on był taki, przecież byli inni, lepsi. W przypadku księdza Bukowińskiego nie słyszałem ani jednego głosu negatywnego. Po co ten proces? Dlaczego ten ksiądz? Mało, kiedyś w kongregacji, ale to tak przekomarzano się ze mną, że ten proces jeszcze będzie trwał troszeczkę. I wtedy troszeczkę się tak oburzyłem, ja na serio, a tak później się zorientowałem, że to było, już wiedzieli wszystko, tylko chcieli mnie tak, bo mówi, jeśli nie ksiądz Bukowiński, to kto? To kto? I dlatego tak szybko ta sprawa została sfinalizowana. To jest niespełna 10 lat. To jest bardzo krótki proces, bardzo krótki.
Naprawdę pogratulować, ale też myślę podziękować za to zaangażowanie wiernych. I tu przykładem właśnie jest obecność księdza Krzysztofa i jego parafian z Czarnego Dunajca.
Jeśli mogę już na to jedno zdanie, że można by się dzisiaj zastanawiać nad tym, w czym możemy naśladować księdza Bukowińskiego. Na pewno nie pojedziemy do Kazachstanu, na pewno powiedzmy dzisiaj mamy trochę inną rzeczywistość, I tak zastanawiałem się nad wieloma jakby aspektami, ale dwa takie, które bardzo przeglądając, czytając o tej postaci, że tak powiem, nie uderzyły. Pierwsza sprawa to to, co uczył te wszystkie babcie tam w Kazachstanie. Uczcie modlitwy młodych. Uczcie modlitwy młodych. I czy coś się zmieniło na dzisiejsze czasy? Uczmy modlitwy młodych, bo w tym jest nasza siła, w tym możemy wiele, wiele różnych spraw w naszym życiu przetrwać, przełożyć na sprawy Boże. I druga rzecz, którą wspominał tutaj ksiądz Jan, mianowicie apostoł miłosierdzia, ale od drugiej strony na to chciałem popatrzeć. Człowiek, który dzielił się tym, co miał. Czasami odrobiną chleba, czasami odzieżą. Dostawał paczki, które przychodziły do łagru z Polski. Dzielił między więźniów. Uczy nas jednej rzeczy. Umiemy się dzielić czymś drobnym. Nie czymś nadzwyczajnym, czymś drobnym. Tym, co mamy na co dzień i czym możemy innych po prostu ubogacić.
Skoro jesteśmy przy roku miłosierdzia, może wykorzystajmy też materiał, a są to słowa właśnie Sługi Bożego, już niebawem błogosławionego księdza Władysława Bukowińskiego, kiedy mówi o grzechu i o żalu za grzechy, bo no właśnie, żeby skorzystać tak naprawdę z miłosierdzia, tego ogromnego daru, trzeba najpierw też uznać z pokorą własne ograniczenia, własne grzechy, no i też ten warunek bardzo, umieć żałować, prawda, za grzechy, bo wtedy łatwiej nam przyjąć dar przebaczenia. Bardzo proszę naszych techników, gdyby mogli wyemitować ten materiał, te słowa Sługi Bożego, księdza Władysława.
Społeczeństwo obok tej radości także i umiejętność chrześcijańskiego cierpienia. My powinniśmy wnosić nasze łzy, nasz żal za grzech. Moi kochani, my powinniśmy pamiętać, jak nas upomina nasz Kościół słowami pieśni wielkopostnej. Wisi na krzyżu Pan Stwórca Nieba, płakać za grzechy człowiecze potrzeba.
Ja myślę, że dopowiedzą słowa, które napisał w tych wspomnieniach o Krakowie, o mieście miłosierdzia. To, co ja wyniosłem z Krakowa, zawsze mi pomagało i pomaga tam, na jakże dalekim wschodzie. Wszędzie tam, co wyniosłem z Krakowa, pomagało mi zachować godność sumienia, godność osobistą i kapłańską.
Ciekawe, czy miał na myśli może też i obecność siostry Faustyny w Krakowie, czy w ogóle znana mu była postać siostry Faustyny.
Trudno mało powiedzieć. Prawdopodobne, bo siostra Faustyna umiera w 1938 roku, a ksiądz Bukowiński od 1936 roku już jest na Wołyniu. Na Wołyniu to raczej mało prawdopodobne, żeby się kiedykolwiek zetknęli ze sobą i w ogóle z orędziem miłosierdzia. To było praktyczne miłosierdzie, zwłaszcza po wojnie w łagrze.
Ale myślę, wracając do tych słów, już na zakończenie naszej audycji, właśnie tu jest nazwany przez naszych gości i może tak będzie nazywany właśnie patron Kazachstanu, ale misjonarz miłosierdzia. No właśnie, że radość nie jest sprzeczna z żalem, prawda? Czyli te łzy, które wynikają z żalu za grzechy, wcale nie psują radości właśnie zmartwychwstania, tej wolności, którą człowiek dopiero zdobywa, kiedy potrafi Panu Bogu oddać swoje grzechy, za nie żałować, aby żyć
nowym życiem. I tu jest podobny do siostry Faustyny, bo on pokazuje zmartwychwstały Pan, a Jezus miłosierny to też zmartwychwstały Pan.
I już tak na zakończenie, tu zaczynam, księże Andrzeju, co by chciał ksiądz tak na koniec przekazać naszym widzom, telewidzom, może też i pozdrowić kogoś.
Postać księdza Bukowińskiego wpisuje się w szczególny rys, jaki ma Kościół krakowski, a jest nim rys miłosierdzia. I to chciałbym powiedzieć, że to nie tylko krakowskie ławniki, ale począwszy od świętej Jadwigi, króla Polski, poprzez świętego brata Alberta, błogosławioną Zofię Czeską, sługę Bożego księdza Piotra Skargę, Alojzego Kosibę i tak wielu, wielu mógłbym wymieniać, z Krakowa naprawdę nie tylko wyszła ta iskra miłosierdzia Bożego, ale Kraków zawsze jest tym kościołem, który głosi orędzie miłosierdzia Bożego.
Dziękuję. Księże Janie?
Chciałbym zaprosić na film, który będzie 9 września w pierwszym programie. Film przygotowany na tą uroczystość po godzinie 20. No i zaprosić także do tej modlitwy wielkiej. Będziemy w tej katedrze w Kazachstanie. Tam będzie beatyfikacja, jakby katedra jakby przygotowana specjalnie. No i tam zostaną złożone właściwie relikwie, ale i kości tego pierwszego duszpasterza Kazachstanu, zwłaszcza łacińskiego, którego beatyfikacja jest pierwszą beatyfikacją w Kazachstanie.
Tym bardziej warto uczestniczyć w tej wielkiej beatyfikacji. I księże Krzysztofie.
Ksiądz Adysa był człowiekiem zaufania opatrzności Bożej. Ufajmy tej opatrzności Bożej w naszym codziennym życiu. Niech to będzie takie przesłanie po prostu, które z tej postaci dla nas wszystkich płynie. A pozdrawiam wszystkich parafian w Czarnym Dunajcu.
Naszym czcigodnym gościom bardzo dziękuję za przybycie do studia telewizji TVAM, a naszym drogim widzom telewizji TVAM, słuchaczom Radia Maria bardzo dziękuję za to trwanie z nami. Żegnamy się z Państwem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Thank you.